Czyta Reda Haddad. Don Kichot, rozdział 21, księga trzecia. Gdy Don Kichot i Sancho prowadzili tę gawędę, o której poprzednie kapitulum mówi, usłyszeli nagle głośne okrzyki i tumult sprawiony od ludzi siedzących na koniach. Przebiegli w pełnym galopie, wiwatując gęsto na cześć państwa młodych, którzy szli w towarzystwie muzykantów, społeczności, księdza, rodziców, krewnych i gości, zaproszonych z sąsiednich wsi, wszystkich w świetne szaty przybranych. Skoro Sancho ujrzał oblubienicę, zawołał: — Na montusze, nie po wiejsku ta panna młoda ustrojona. Można by rzec, że to wdzięczna dama pałacowa. Niech mnie kule biją. Miast pospolitych blaszanych świecidełek widzę na jej piersiach wspaniałe korale, zaś to sukno zielone z kłębka jest aksamitem, jak 30 skór tęgim przybranym lamówką z białej tkaniny. Pandokata, przecież to atłas. Spójrzcie na jej ręce, święta panno, same klejnoty. Obym zbawienia nie dostąpił, jeśli to nie są pierścionki ze złota i to ze złota przedniego z wprawionymi w nie perłami. A każda biała jak mleko zsiadłe i warta za źrenice oka. O kurewskie nasienie, cóż za włosy cudne, patrzcie no moi mili, jeżeli nie są to kosy fałszywe, to w całym życiu moim nie widziałem równie długich i złotawych. W pięknym jej stanie, a kibici, żadnej przywary nie znajdziecie. Wysmukła jest i prościuchna jak palma, obsadzana daktylami, bowiem daktylami zaprawdę wydają się klejnoty, co wiszą u jej szyi i włosów. Klnę się na mundusze, że ta wdzięczna dzieweczka może wejść śmiało w łożnicę mężowską. Don Kichot nie mógł się powstrzymać od śmiechu na te zachwalania panny młodej, które czynił Sancho w swojej prostej mowie. Zdało mu się przecie, że po pani Dulcinei z Toboso ta gładka młódka zaraz miejsce bierze. Piękna Quiteria zdawała się nieco blada. Musiało to być skutkiem nocy bezsennej, którą oblubienice zwykle trawią nad strojeniem się i przyozdabianiem na dzień ślubu. Cały ten orszak weselny zbliżył się do miejsca wyniesionego przykrytego kobiercami i świeżymi gałęziami. Tutaj właśnie miał się ślub odprawić i stąd miano się także przyglądać tańcom, grom i widowiskom różnym. Wtem dał się słyszeć za nimi krzyk mocny. — Czekajcie, czekajcie, ludzie, równie nierozumni, jak i naglący! Na ten głos wszyscy obrócili głowy i ujrzeli, że ten, co wrzeszczy, był ubrany w sajan czarny, obłożony klinami czerwonego jedwabiu, wyciętego w kształt płomieni. Na głowie miał wieniec z żałobnego cyprysu uwity, zaś w ręku trzymał kij długi. Gdy bliżej przystąpił, wszyscy uznali, iż był to Bazyli i poczęli obawiać się jakiegoś smutnego przypadku, widząc go o tej porze w tym miejscu i nie wiedząc, ku czemu miały się ściągać jego krzyki i słowa. Przybiegł wreszcie, zatchnąwszy się ze zmordowania, skoro zaś stanął przed oblubienicami, wbił w ziemię kij opatrzony końcem stalowym i mieniąc się na obliczu z oczyma wlepionymi w Quiterię, rzekł do niej głosem chrapliwym i żałosnym. Wiesz dobrze, niewdzięczna Quiterio, że dla tej wiary świętej, którą wyznajemy, nie jesteś wolna innemu dać ręki, wpóki ja żywię. Wiesz równie, że mając nadzieję, iż czas i moje starania stan mój nędzny poprawią, nigdy bym nie postąpił przeciw przystojności twojej dziewczyńskiej i nigdy bym nie uchybił w składaniu czci tobie należnej. Ty jednak, depcąc stopami wszystkie powinności i obliki, chcesz innego uczynić panem tego, co do mnie należy. Tamten ma wszak dostatki, którego nie tylko bogatym czynią, ale i nadmiary szczęśliwym. Aby pełną pomyślnością ucieszyć cię mógł, nie aby według mego mniemania na nią zasługiwał, a że mu jej łaska niebios udzieliła, chcę własnymi rękami usunąć zawadę, która mu na drogach szczęśliwości przeszkadzać może. Niech bogaty kamacz i niewdzięczna Quiteria żyją w szczęściu lata całe i niech umiera biedny Bazyli,
któremu ubóstwo skrzydła szczęścia podcięło i w grób wtrąciło. Rzekłszy to, schwycił kij, który był w ziemię zatknął. Połowa kija okazała się pochwą, w której tkwiła krótka szpada. Wbiwszy tedy w grunt to, co można było nazwać rękojeścią, z wściekłym zamachem rzucił się na ostry koniec piersiami. Ostrze, a raczej połowa szpady, wyszła mu na wylot plecami. Cała zakrwawiona, zaś nieszczęśnik, przeszyty własną bronią, runął na ziemię. Natychmiast przybiegli na pomoc jego przyjaciele, zasmuceni jego nieszczęściem i jego losowi współczujący. Don Kichot, także zeskoczywszy z Rosynanta, skoczył do Bazylego, schwycił go w ramiona i obaczył, że nieborak jeszcze dycha. Chciał wyjąć z piersi szpadę, ale przytomny temu wszystkiemu ksiądz nie dozwolił tego uczynić, póki się Bazyli nie wyspowiadał. Zdało mu się bowiem, że gdy tylko szpadę wyciągną, nieszczęśnik żywot postrada. Tymczasem Bazyli, przyszedłszy nieco do zmysłów, rzekł: gdybyś, okrutna Quiterio, w tej ostatniej smutnej chwili życia mego zechciała mi oddać rękę, uważałbym, że w części nie będę ponosił winy za ten czyn srogi i zuchwalstwo moje, bowiem dzięki niemu dostąpiłem tej szczęśliwości, że jestem twoim. Pleban, usłyszawszy te słowa, rzekł mu, żeby myślał raczej o zbawieniu duszy niż o rzeczach świata tego i szczerym sercem błagał Boga o wybaczenie mu jego przewin i tego gorszącego występku samobójstwa. Na to Bazyli odparł, że żadną miarą do spowiedzi nie przystąpi, jeśli Quiteria wprzód jego żoną nie zostanie. Radość z tego płynąca pozwoli mu skupić wolę i potrzebnych sił nabrać. Don Kichot, słysząc to, rzekł podniesionym głosem, iż Bazyli domaga się rzeczy słusznej, niezdrożnej i łatwej do uiszczenia. Pan Kamacz, wziąwszy w stadło panią Quiterię, wdowę po dzielnym Bazylim, niemniej będzie miał uczczenia i honoru, jak gdyby ją był otrzymał prosto z własnych rąk rodzica. Nie ma tu nic innego do czynienia, jak powiedzieć słowo, tak i wszystko zależy od tego, aby ono rzeczone zostało. Łożnicą weselną tych ślubów będzie grób. Kamacz, słuchając tych wszystkich słów, był srodze pomieszany i nie wiedział, co ma czynić ani mówić. Jednakże przyjaciele Bazylego tak nalegali, aby pozwolił Quiterii dać rękę umierającemu, który odchodząc z tego świata może duszę utracić, iż nareszcie nakłonili go do zezwolenia. Kamacz odparł, że jeśli Quiteria na prośbę Bazylego przystanie, to i on się zgodzi, zwłaszcza, że żądań jego spełnienie tylko na krótki czas odwlecze. Obstąpili zatem wszyscy Quiterię, starając się ją nakłonić do oddania ręki Bazylemu, prośbami, płaczem i różnymi słusznymi racjami. A liści ona twardsza od marmuru i zimna jak posąg, dała poznakę, że nie umie, nie może i nie chce odpowiedzieć jednego słowa. I może by się niczego od niej nie dobili, gdyby pleban nie był jej rzekł, iż winna prędko postanowić, co chce uczynić, bowiem z ciała Bazylego już dusza uchodzi, tak iż czasu na wahanie nie zostaje. Wówczas piękna Quiteria, pomieszana, zasmucona i wyrzutem sumienia tknięta, udała się tam, gdzie leżał Bazyli, który z zawróconymi, błędnymi oczyma, dychając tchnieniem wysilonym, a szybkim, mruczał imię Quiterii, pokazując po sobie, że umiera nie jak chrześcijanin, ale jak poganin. Na ostatek Quiteria, będąc blisko niego, uklękła i żądała skinieniem i znakiem jego ręki. O Quiterio, która się skłaniasz do litości teraz, gdy litość twoja musi służyć za puginał pozbawiający mnie życia. Wiedz, że już nic mam sił cieszyć się z tej szczęśliwości, że twoim małżonkiem jestem, ani zastanowić boleści, co skwapliwe oczy mi słoni okrutnym cieniem śmierci. Błagam cię, żałobna gwiazdo duszy mojej, aby oddając mi rękę, nie czyniła tego przez łaskę, ani nie chciała na nowo mnie uwodzić. Ale mów tak, jakbyś do tego przyniewoloną nie była, bo nie godzi się, zważywszy na stan mój najsmutniejszy, zmyślać jeszcze ze mną i łudzić mnie, znając mnie jako szczerego i wiernego dla ciebie kochanka. Mówiąc te słowa, mdlał co chwila, tak iż wszyscy przytomni mniemali, że w tym omdleniu ducha odda. Quiteria, pełna wstrzemięźliwości i zawstydzenia, wzięła rękę Bazylego i rzekła: żadna siła nie potrafi zniewolić mojej woli. wolnym sercem i umysłem daję ci moją rękę i twoją odbieram, jeżeli mi zaręczysz, że czynisz to w przytomności i rozeznaniu bez tego, aby nieszczęście rozum twój mieszało. Daję ci ją, odparł Bazyli, nie będąc pomieszany, ale z tą rozważnością pełną, jaką podobało się mi udzielić niebu. Przyjmuję cię za żonę moją z całego serca. Ja zaś, rzecze Quiteria, ciebie nieobłudnio za męża uznaję, nie bacząc na to, czy będziesz żył długie lata, czy cię też z ramion moich prosto do grobu zaniosą. Zdaje mi się, rzekł Sancho Panza, że ten młodzian na to gada, będąc tak ciężko ranionym. Niechaj się jednak czułymi słowy wyżali i niech myśli o duszy swojej, którą ma na końcu języka. Gdy Bazyli i Quiteria tak się za ręce trzymali, pleban, wielką litością tknięty, ze łzami w oczach, dał im błogosławieństwo, prosząc niebo o pokój dla duszy małżonka. Skoro Bazyli odebrał ślubne błogosławienie, zerwał się szybko na nogi. Później zaś jednym zamachem wyciągnął szpadę tkwiącą w jego piersi. Wszyscy przytomni osłupieli, a jeden z nich, człowiek bardziej prostego ducha niż przenikliwy, zawołał – cud, cud! Ale Bazylii odparł – nie cud, lecz chytrość i przebiegłość. Pomieszany i zdumiony pleban obiema rękami jął mu rany macać i wówczas doświadczył, że ostrze nie przeszło ciała Bazylego, lecz weszło w rurkę blaszaną, sztucznie przytrafioną w tym miejscu i napełnioną krwią, tak przyrządzoną, aby się nie zsiadła. Ksiądz, kamacz i wszyscy przytomni mniemali być zwiedzionymi i okpionymi. Panna młoda zaś żadnego zmartwienia i przeciwności stąd nie okazała. Przeciwnie, usłyszawszy, że ten ślub był nieważny, jako przez zdradę i wybieg zawarty, oświadczyła gotowość potwierdzenia go. Z tego wnieśli wszyscy, że to podejście stało się za wspólną umową. Kamacz i jego współecznicy takim się gniewem zażegli, że myśl o zemście powierzyli swoim ramionom i dobywszy szpad uderzyli na Bazylego, w którego obronie tyleż obnażonych mieczów błysnęło. Don Kichot na swym rumaku wysforował się naprzód, ścisnąwszy krzepko kopie i tarczą się zasłoniwszy. Sancho, który w podobnie grubych żartach nigdy nie znajdował upodobania, schronił się między kotły, z których tak smakowitą pianę szumował. Zdało mu się bowiem, że jest to miejsce święte, w należnym u wszystkich zachowaniu będące. — Stójcie, mości panowie! — krzyczał Don Kichot. — Stójcie! Nie jest rzeczą stosowną brać pomstę za urazę, którą miłość uczyniła. Baczcie, że miłość, a wojna to jedno. A jako na wojnie dozwolone jest używać podstępów i wybiegów, aby nieprzyjaciela zwyciężyć, tak też w zatargach i sporach miłości godzi się używać matactw i różnych subtelnych sztuczek dla osiągnięcia upragnionego celu. Bez tego jednak, aby ukochana dama miała być osławiona. Słusznego i sprawiedliwego niebios wyroku Quiteria należała do Bazylego, zaś Bazyli do Quiterii. Kamacz jest bogaty i może kupić swoje upodobanie, gdzie i jak mu się podoba. Bazylii posiada tylko tę owieczkę i żaden człowiek na ziemi, choćby i moc jego największą była, odebrać mu jej nie może, bowiem tego, co Bóg złączył, człowiekowi rozłączyć nie wolno. Kto by zaś ośmielił się o to pokusić, musi się wprzód z ostrzem tej kopii zapoznać. Mówiąc to, potrząsnął nią i machnął z taką siłą i zręcznością, że wszystkich przytomnych, którzy go nie znali, srogi strach obleciał. Wzgarda dla Quiterii owładła całą duszą kamacza, który w jednym okamgnieniu z myśli dawną kochanką sobie wybił tak, iż perswazje plebana, człowieka mądrego i roztropnego, dobry grunt napotkały. Uspokoił się zatem kamacz i wszyscy ci, co jego stronę trzymali. A na dowód tego uspokojenia szpady do pochew wrazili większą winę, przypisując płochości Quiterii, niżli sztucznej przemyślności Bazylego. Kamacz przełożył sobie, że jeśli Quiteria, będąc panną, kochała Bazylego, mogłaby mu także sprzyjać jako mężatka. Zatem winien Bogu dziękować raczej za to, że mu ją odjął, niż gdyby mu ją był dał. Gdy kamacz i ludzie mu sprzyjający uspokoili się, schowali także szable ci, co za Bazylim trzymali. Bogaty kamacz, chcąc pokazać, że już żadnej urazy za ten żart nic nie chowa, żądał, aby wesele dalej na jego koszt się odbywało, tak jakby jego własne było. ale Bazyli, jego żona i ich sprzyjający, nie chcąc brać w nim udziału, udali się do wsi. Poczciwym i cnotliwym biedakom nie brak ludzi, którzy im sprzyjają, cześć im oddają i pieczę nad nimi roztaczają. Tak jak i bogaczom nie brak pochlebców. Społecznicy Bazylego zabrali z sobą Don Quixota, gdyż uważali go za człeka wielkiej dzielności. Jedynie Sancho zasmucił się i zaturbował mocno, wiedząc, że nie będzie obecny na wspaniałej uczcie Camacha, która miała trwać do późnej nocy. Zagniewany i smutny jechał ze swoim panem, który się już był przyłączył do orszaku Bazylego. Odwrócony plecami do kociołków egipskich, unosił je jednak w swojej duszy. Zszumowana piana już prawie znikła z patelni, którą był zabrał z sobą, przypominała mu obfitość tego dobra, co go pozostawił. Siedząc na ośle, pchał śladami Rosynanta i wzdychał ciężko, aczkolwiek głód mu wcale nie dokuczał.
Czyta Reda Haddad.